Mężczyźni w kościele. Nasza kolejna audycja, spotykamy się po świętach w gronie męskim, mężczyźni w kościele, pan Jakub Janik i pan Krzysztof Pogorzelec. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam.
Już poruszyliśmy kilka tematów, chociaż dopiero bodajże mieliśmy dwa czy trzy spotkania, chyba dwa. A to już jest styczeń, więc wiele audycji przepadało, ale z tego względu, że wspomnienia, święta i tak dalej, ale chcemy iść dalej w tym temacie. Kiedy ustalaliśmy ten temat, przypomniał mi się film, który bardzo mi się podoba. Myślę, że to jest taki właśnie film dla mężczyzn, Braveheart, Waleczne Serce. Szczególnie ten moment, kiedy tuż przed walką William Wallace zagrzewa swoich tych braci tam, żeby walczyli. I on tam porusza temat, który my dzisiaj byśmy chcieli poruszyć, bo on mówi nie tylko o tej walce takiej siłowej, ale mówi, że jeżeli nie podejmą tej walki siłowej, to przegrają walkę, która jest też bardzo ważna, taka walka wewnętrzna, że kiedyś jako starzy ludzie obudzą się w swoich łóżkach i będą żałować całego swojego życia, że tej walki nie podjęli. Więc walka duchowa i walka fizyczna, powiedzmy, one obydwie, byśmy powiedzieli, są bardzo ważne i pewno można by je położyć, nie wiem, czy na jednej szali, że są równe.
Widzę taką dysproporcję, to znaczy to jest coś, co jest wymusiło na nas cywilizacja. To znaczy, ponieważ żyjemy już w świecie, który jeśli chodzi o biologiczną stronę naszego funkcjonowania jest tak odległy od naturalnego, to do czego nas jakby ewolucja przygotowała, że przeciętnemu mężczyźnie, któremu dzisiaj żyje w naszych czasach, już tutaj w Polsce, w Europie, tak, już praktycznie nigdy nie przychodzi bronić fizycznie swoich bliskich, swojego, nie wiem, szczepu, swojej osady, swojego domu. Nie przychodzi bronić przed napaścią, nie przychodzi bronić na wojnie. Mamy czas 70-kilkuletniego pokoju i żaden z mężczyzn w aktywnej walce, poza może nielicznymi, którzy gdzieś tam żołnierze wyjeżdżali na jakieś misje, nie brał udziału. Więc samemu się na tym łapię cały czas. To, co będę mówił, to nie jest jakieś tam moje nauczanie, tylko to coś, co ja samemu raz na jakiś czas tak się orientuję, że po prostu wydaje się trochę fałszywie, że ponieważ nie ma tej walki właśnie w takim aspekcie biologicznym, fizycznym, nie muszę chwytać za nóż, za, nie wiem, za karabin, za łuk, za strzały, za miecz, więc wydaje się, że w sumie żyjemy w bezpiecznym świecie, w którym walka już jest niepotrzebna, niekonieczna. Stąd czasami też, do tego nawiązywaliśmy w kilku naszych audycjach, dosyć silny jest taki prąd, że no agresja to jest coś złego, że zdolność do walki mężczyzn to jest coś, co powinniśmy wyeliminować, coś, co powoduje tylko gdzieś tam zbędny rozlew krwi, albo przez co są jakieś przestępstwa i tak dalej. I patrzymy na to trochę jak na jakiś przeżytek, no coś, co jest już niepotrzebne, nieużyteczne, a nawet szkodliwe, tak, bo to powoduje, że tam, bo tutaj przestępcy, ktoś tam chwyta za broń, gdzieś tam jakieś gangi i tylko tą stronę widzimy. Natomiast, no po pierwsze, nie da się od tego tak do końca uciec, bo to, że do tej pory żyliśmy w pokoju, to nie znaczy, że tak będzie zawsze i możemy się któregoś dnia obudzić, nie chciałbym, ale możemy się obudzić któregoś dnia i może się okazać, że nasza męska siła jest konieczna do walki. I pytanie, co wtedy? A po drugie, tutaj tak bezpośrednio odpowiadając na to pytanie księdza, jaki jest link, jakie jest powiązanie między tą walką taką fizyczną, między chwytaniem za bronią i bronieniem swoich najbliższych, bronieniem swojego kraju, bronieniem osady, bronieniem swojego domu, albo obroną na zewnątrz, gdzieś swoich dzieci, powiedzmy, przed jakimś zagrożeniem, czy to ze strony jakiegoś człowieka złego, czy to ze strony jakiejś katastrofy, jakiegoś zwierzęcia dzikiego. No właśnie, jest to ogromne powiązanie, to znaczy mężczyzna, który nie umie walczyć, który przestaje walczyć, który przestaje mieć świadomość, że jego waleczność jest potrzebna, jest konieczna, to gdzieś tak zaczynamy w środku obumierać, zaczynamy w środku jakoś nie wieścić, jesteśmy sflaczali po prostu. I teraz oczywiście nie chodzi o to, żeby w sztuczny sposób sobie teraz wynajdować jakieś bójki i robić, albo wystawki, tak jak to robią młodzi teraz, tak, robić sobie wystawki, czyli dla tych, którzy może nie są zaznajomieni z terminem, czyli zdarza się, że gdzieś tam chuligani młodzi przy okazji meczów po meczach sobie robią specjalnie ustawione bójki, gdzie się kibice jednej drużyny z drugimi biorą, więc nie chodzi o to, żeby w taki sztuczny sposób szukać jakichś wrażeń z walki, albo żeby narażać się w głupi, zbędny sposób na jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast to, co widzę, że jest mi konieczne dla mojego, żebym ja pozostał żywy jako mężczyzna w środku, to jest świadomość tego, że ta walka zewnętrzna, ona jest tylko pewnym obrazem czegoś, co jest bardzo aktualne i co się toczyło kiedyś, setki lat temu, tysiące lat temu i co się toczy dzisiaj, to znaczy pewnej walki, która ma cały czas ma miejsce w wymiarze duchowym. Walki, mówiąc najogólniej, dobra ze złem, walki, którą o nas cały czas toczy Bóg, który szuka naszego serca, który wojuje o nasze serce ze złem, który próbuje je gdzieś skraść. I tak szczególnie mnie do tego jeszcze też poruszyło to ostatnio kilka takich wydarzeń osobistych, to znaczy i z jednej strony kilka śmierci w rodzinie, które mieliśmy, i wiadomość o pewnej śmierci samobójczej takiego, no może nie jakoś bardzo bliskiego mi człowieka, ale człowieka, którego dosyć dobrze znałem. I nawet informacja, którą potem mówił mi, rozmawiałem z jego bratem, który mi opowiadał, że w rozmowie z policjantem, który po tej tragedii wszystkie formalności załatwiał, mówił, że ten policjant stwierdził, że to jest dzisiaj plaga, że dzisiaj jest bardzo często, że młody człowiek, summa summarum po ludzku patrząc, świetnie ustawiony, mający dobre perspektywy na życie, mający pod dostatkiem pieniędzy bardzo dobrą pracę, wydawałoby się, że świetne otwarcie i nagle ni stąd, ni zowąd, bez żadnych sygnałów specjalnych, ostrzegawczych, po prostu samobójcza śmierć. I gdzieś wydaje się, że tracimy taką świadomość, że walka cały czas się toczy. Walka o nas, walka o naszych najbliższych. Tutaj w kontekście naszej męskiej, że tak powiem, strony patrzenia, sposobu patrzenia na świat. Walka po prostu o nasze dzieci, gdzie jak najbardziej zło to jest realne niebezpieczeństwo. To nie jest tylko jakiś tam mit, czy coś, co sobie wymyślili księża, czy egzorcyści, że gdzieś tam zły działa i on jest tylko do straszenia dzieci, albo do straszenia gdzieś tam ludzi w kościele, biednych, zabobonnych, tylko ta walka ma bardzo realny przejaw. Dla mnie to było takie otrzeźwiające, ta wiadomość o samobójczej śmierci, tragicznej śmierci młodego faceta, którego znałem, no jest to ewidentne zwycięstwo złego. I jak w ten sposób spojrzeć, to okazuje się, że jesteśmy w samym środku, w samym centrum, takim oku cyklonu. Ta walka toczy się dookoła nas każdego dnia i ja widzę, że mam taką potrzebę, żebym sobie samemu codziennie spojrzał na krzyż i przypomniał sobie o tym, że ta walka, którą Jezus już wygrał na krzyżu, ona się toczy każdego dnia. Ja mogę albo przejść na stronę wroga, albo każdego dnia mogę stanąć u boku Zbawiciela i walczyć po jego stronie.
Tak, odpowiadając bezpośrednio na to, jaka walka jest ważniejsza, czy duchowa, czy fizyczna, się wydaje, że można postawić to chyba na równi, albo nawet i może ta walka duchowa jest ważniejsza, bo chyba trudno jest wygrać każdą bitwę, jeśli właśnie ta bitwa wewnętrzna, ta duchowa nie jest już wygrana we mnie, bo nawet jak wskazuje nasza historia Polski, tak, gdzie nasi żołnierze walczyli na różnych frontach, i czasami w większości z przeważającymi siłami wroga. Jednak my te bitwy poszczególne wygrywaliśmy, to chyba tylko dlatego właśnie, że mieliśmy tą siłę wewnętrzną. Coś, co nas jak gdyby motywowało do tego, żeby jednak załóżmy pokonać wroga. I chyba ta walka duchowa w nas jest najważniejsza. To tak właśnie Kuba wspomniał, że ta walka cały czas się toczy. Ta duchowa i przynajmniej jeśli chodzi o naszą wiarę, o byt rodzin, o byt naszych domów, naszych związków, naszych małżeństw, to jest właśnie tutaj najważniejsze i często zapominamy o tym, że jest, niby wiemy, tak, że jest szatan, że jest piekło i że będziemy źle postępować, to trafimy do tego piekła, ale on jest tak przebiegły i tak to wszystko ustawia, że aby nas tylko uśpić i abyśmy nie mieli właśnie tej świadomości, że we wszystkim on może być, że te pokusy nie są już takie, załóżmy, jak w raju, tak, że załóżmy, jak zjesz to jabłko, to będzie źle. Mhm. Tylko po prostu to już inaczej jest wszystko ustawione, chociażby w mediach czy w telewizji, to wszystko jest inaczej przedstawiane i czasami możemy się nie połapać, będąc wewnętrznie pogubieni, możemy nie być wyczuleni na to zło, które nas otacza, nasze rodziny, nasze związki, gdzieś możemy się bardzo właśnie szybko pogubić. Także mi się wydaje, że ta walka duchowa jest chyba jednak ważniejsza niż ta fizyczna, chociaż no, tej fizycznej rzadko kiedy teraz doświadczamy.
Myślę, że w dzisiejszych czasach demon też bardzo mocno nam mąci i pokazuje, że ta walka duchowa, ona nie jest ważna, że nie jest istotne, tak, czy tam opieramy się pokusom, czy nie, a jednak okazuje się, trochę nawiązując do tego, co tutaj wcześniej usłyszeliśmy, że przegrywając walkę duchową, możemy przegrać całe swoje życie tak naprawdę, bo trudno jest wejść w myślenie osoby, tak, która popełnia na przykład samobójstwo, ale też mam trochę takich doświadczeń wśród bliskich. Kiedyś moja uczennica też, 18-letnia, popełniła samobójstwo. Piękna dziewczyna, wydawało się, że też przed nią cały świat jest, całe życie, a jednak moment, kiedy przegrywa się walkę duchową, sprawia, że już nawet nie ma o co walczyć, tak? Bo już wtedy wszystko jest zamknięte, więc ta walka jest ważna. Ale czasem jest też tak, mówiąc o walce duchowej, że można być zwycięzcą, zwyciężając walkę duchową, a nawet przegrywając na zewnątrz. Ja myślę o Panu Jezusie, który wisi na krzyżu, on jest zwycięzcą. Ktoś powie, no ale on przegrał, bo to słaby człowiek, jest pokazane, że wisi na krzyżu, ale on zwyciężył na przykład przez to, że umiał przebaczyć, tak? Przez to, że nie oddawał ciosów, tak? Że właśnie tutaj był męski tak naprawdę.
To jest ta prawdziwa stawka. Gramy wabank o życie wieczne. I żeby to życie wieczne uzyskać, żeby to życie wieczne mieć, musimy patrzeć na nasze życie nie tylko jako na coś, co się skończy, jak będziemy mieli tam te 60, 70 czy 80 lat, albo w chwili, kiedy przegramy walkę fizyczną czasami o kogoś, tylko musimy patrzeć jako na tą wielką grę o nasze serca, o naszego ducha. Czy będziemy inaczej, czy my wybieramy w naszej codzienności te rzeczy, które nasze serce zbliżają do Boga, czy wybieramy rzeczy, które gdzieś powodują, że ono stygnie albo się rozleniwia. No i dla mnie ogromny dylemat na co dzień to jest to, że no szukam komfortu. Tak? Chcę mieć łatwe, lekkie, przyjemne życie, a niestety to prowadzi do zguby i w takim wymiarze i fizycznym, bo jak ktoś szuka łatwego, lekkiego, przyjemnego, no to po co uprawiać sport? Po co się gdzieś tam męczyć? Po co biegać? No lepiej zjeść łatwo, lekko i przyjemnie. Najlepiej fast food, bo jest najsmaczniejszy. Po co się wysilać? Jakieś trudne rzeczy robić? Lepiej wszędzie podjechać samochodem. Wszystko, żeby inni zrobili za mnie. Nie wiem, mieć kasę i wszystko obstawić. To jest takie najprostsze, najłatwiejsze, że tak powiem, najbardziej intuicyjne. Coś, co się robi, żeby tak sobie wszystko poustawiać, żeby było lekko. A no też poprzez naturę widzę, jak Bóg mi pokazuje, że czasami muszę się wspiąć i najbardziej dla mnie cenne są takie doświadczenia, kiedy ja muszę się wspiąć na maksimum moich możliwości. Muszę stanąć na krawędzi tego, co potrafię zrobić. Też dla mnie takim niesamowitym doświadczeniem, dlatego była zeszłoroczna pierwsza, w której jeden raz jak uczestniczyłem w ekstremalnej drodze krzyżowej. To dlatego było takie. Właśnie te dwa ostatnie kilometry były dla mnie najcenniejsze, bo wtedy już po prostu nie mogłem. I wtedy się musiałem, każdy krok musiałem się tylko siłą woli się zmagać ze swoją słabością, z pęcherzami, z bólem, z niewyspaniem. I to dało mi dużo więcej, takie zmaganie się z samym sobą właśnie u szczytu już moich możliwości fizycznych, albo to już było za tym szczytem, to już było za, bo już po ludzku nie mogłem. To już było dla mnie przejście tego szczytu. Te dwa ostatnie kilometry były tak wartościowe i tak dużo mi dały, właśnie dlatego, że się po raz kolejny nauczyłem tego, żeby zacisnąć zęby i iść jeszcze dalej. I tak jest, to jest taki obraz dla mnie całego mojego życia, że wydaje się po ludzku czasami, że już nie dam rady, że nie mogę, nie potrafię, a Bóg mi mówi, idź, zrób to dalej, jak nie dla siebie, to dla innych, tak? I po ludzku mi się nie chce, po ludzku nie mam ochoty, po ludzku już dawno powiedziałbym, że to jest niemądre, głupie, nieroztropne, bo wygodniej byłoby robić coś innego. A Bóg mówi, ja cię tam posyłam, idź tam, rób to. No i pozostaje mi wtedy też zacisnąć zęby. I mając to doświadczenie, ileś razy jak to robię nawet fizycznie, dlatego też ostatnim razem się dzieliłem, że też dla mnie takie wartościowe jest nawet taka rywalizacja z mężczyznami innymi w czasie sportu, kiedy też zaciskam zęby, już nie mogę, już brakuje tchu, ale jeszcze się zmuszam, żeby to robić. To jak jestem w tym zaprawiony, to dużo łatwiej mi to robić potem też w takich sprawach, które nie wymagają już kondycji bezpośrednio takiej fizycznej, tylko wymagają takiej kondycji psychicznej, kiedy muszę ja się nastawić, że dobra, idę, walczę. Sprawa wydaje się po ludzku może beznadziejna, ale na twoje słowo, Panie, idę i robię to. I Bóg wtedy błogosławi, Bóg wtedy daje zwycięstwo, tak jak to dawał Izraelitom.
Mi się właśnie jeszcze wydaje, wracając tutaj do tego wątku śmierci, że wielu młodych ludzi i to jako my rodzice jesteśmy winni temu, że oni nie potrafią walczyć, że dostarczając im wszystkiego, co rodzice by chcieli dostarczyć swoim dzieciom, czyli zapewnienie na maksa komfortu i załóżmy spełnienia każdych zachcianek, oni później borykają się po prostu ze zwykłymi problemami, czy też w szkole, czy po prostu w swoich środowiskach i oni nie umieją walczyć, tak? Bo do tej pory, załóżmy, rodzice im dawali wszystko i jak gdyby zetknięcie z tym światem, który jest czasami brutalny, oni nie zostali nauczeni w domu, załóżmy, jak sobie radzić z jakimiś podstawowymi problemami, bo rodzice ich, załóżmy, wyręczają z tego czy z tamtego i pewnie gdzieś tam każdy z nas popełnia jakieś tam błędy względem dzieci, ale tu też może być jakiś właśnie powód tego, że oni jak gdyby uciekają i chcą zakończyć to swoje ziemskie cierpienie i po prostu od tego uciekają i dlatego my jesteśmy też jako mężczyźni odpowiedzialni za to, jako ojcowie, żeby po prostu nauczyć te dzieci walczyć, żeby nie dawać im wszystkiego, co byśmy mogli, tylko dać dziecku, żeby się potknęło, żeby nabiło sobie guza, tak? I to nie tylko fizycznego, ale i takiego właśnie duchowego, że ktoś może je zranić, że ktoś może je nadepnąć, że może to boleć i że to boli, tak? I wtedy ono będzie potrafiło sobie dawać rady później w zetknięciu z poważniejszymi problemami.
jak przekonać kogoś, że warto walczyć duchowo, bo ktoś może być, ja nie wiem właśnie, ktoś może być tak nawet nastawiony nawet na zewnętrzną jakąś walkę i jest w tym dobry, ale kiedy przychodzi najmniejsza pokusa, dla niego to nie jest walka, to nie jest przegrana, tylko po prostu wchodzi w to i koniec.
To nawet nie tyle, że warto walczyć duchowo, tylko ta walka jest obiektywnie, to znaczy my sobie możemy zdawać z niej sprawę.
Że ona się toczy, toczy się wojna, tak?
Fajnie to Eldridge przedstawia daje taki obraz. Jest desant w Normandii w 44 D-Day, tak? Wysypują się żołnierze z barek. Na brzegu olbrzymie umocnienia niemieckie, w których nielicznie, ale świetnie uzbrojeni po zęby i świetnie chronieni Niemcy koszą do wybiegającej piechoty z barek. No i wyobraźcie sobie państwo, że ktoś tam z tych żołnierzy wychodzi z tego i stoi na takiej plaży i się zastanawia, co tu teraz zrobić. I jeszcze krzyczy z przerażeniem, Boże mój Boże, oni do mnie strzelają. Jak oni mogą mnie strzelać, tak? No taki obraz. I to jest taki obraz właśnie nas, jeśli jesteśmy nieświadomi, jeśli daliśmy się zwieść złemu duchowi, że tak naprawdę to żadna walka nie ma miejsca, a tak naprawdę to w ogóle wroga nie ma, tak? A kule świszczą dookoła i co chwilę, i to jest ta samobójcza śmierć, o której mówimy, ludzie padają w głupi, bezsensowny sposób.
Właśnie, bo są ofiary.
Ludzie padają,
są ofiary,
tak. Nie? Są ofiary, są konkretne ofiary. Te ofiary to są nie tylko samobójcze śmierci, ale to są ludzie, którzy mają zdruzgotane życia już od młodości, dlatego że na przykład dzieciom rozwiedli się rodzice, tak? To życie takiego dziecka zwykle pada, jest już roztrzaskane. Jeśli Bóg nie zainterweniuje w cudowny sposób, to prawdopodobnie on się nie pozbiera w dorosłości. On nie będzie w stanie wejść w dorosły związek, nie będzie w stanie kochać żony albo przyjmować miłości od żony, tak? Takie tragedie dzieją się każdego dnia dookoła nas. Rozpadające się małżeństwa, ludzie, którzy zdradzają swoich najbliższych, ludzie, którzy robią świństwa w pracy, przekręty.
Zdrady, tak? Czy gwałty,
jesteśmy tym bombardowani. Tak, tak. I mi ta samobójcza śmierć, mówię, u osoby, którą dobrze znałem, to mi tak po raz kolejny bardzo mocno mi przypomniała. Wszyscy oczywiście sobie wypominają, czy mogliśmy coś zrobić, żeby to się nie stało. No pewnie, że każdy może sobie wypomnieć, że kto miał kontakt z taką osobą, no a gdybym ja tutaj, a gdybym go spytał, a gdybym może więcej czasu spędził, a gdybym może to... Ale życie się toczy normalnie i ta walka się odbywa dookoła nas. I mimo, że tych ofiar nie zawsze widać, bo w zranień w wymiarze duchowym nie zawsze to są, tak jak na wojnie widać, że ktoś krwawi, tak? To tutaj tego nie od razu tak widać, ale jeśli tylko mamy otwarte oczy na to, jeśli mężczyzna potrafi dostrzec też coś więcej niż tylko ciało, to ta walka jak najbardziej jest realna i ona jest dużo bardziej realna właśnie niż wszelkie zranienia fizyczne, bo ta walka, jeśli ktoś dostanie takiego strzała, no to kończy się takimi obrażeniami, które trwają na zawsze już, tak? Stąd pytanie nie jest, czy ta walka jest, czy nie, czy my ją dostrzegamy, czy nie, ale ona się obiektywnie dookoła nas odbywa i trzeba być ślepcem, żeby jej nie zauważyć. I pytanie, które sobie stawiam, czy ja cały czas zachowuję tą wrażliwość, czy ja się budzę z przeświadczeniem, że Boże, to jest kolejny dzień, kiedy ja żyję, dziękuję Ci za ten dzień i to jest dzień, który wiem, że będzie pełen jakiejś kampanii, jakiejś walki. Tu nie chodzi tylko też, żeby tak w strachu gdzieś trwać, że tutaj zły nas atakuje. Trzeba mieć tą świadomość, że ta walka ze złym trwa, się odbywa, ale trzeba mieć podstawową świadomość, że walka została już wygrana. Tylko pytanie, czy ja zdradzę i przejdę do obozu przegranych, ale podłych, czy ja będę walczył, co jest czasami trudne, bo czasami się walczy w pojedynkę, w pojedynkę w sensie nie widać pomocy, ale pomoc jest za plecami zawsze. Czy ja będę walczył po tej stronie, która broni dobra. I ta walka jest bardzo realna, bardzo namacalna każdego dnia i warto, żebyśmy, zwłaszcza my mężczyźni, bo to jest nasze męskie powołanie, to nie jest powołanie naszych żon, to nie jest powołanie naszych matek ani córek, tylko powołanie nas mężczyzn, czy my żyjemy w takim przeświadczeniu i czy wychowujemy naszych synów do tego, żeby byli gotowi się zmagać i fizycznie, i żeby byli się gotowi zmagać na tym gruncie duchowym, bez względu na to, jakie dostaną powołania, ale czy będą ojcami, i mężami, czy będą księżmi, czy będą gdzieś w życiu samotnym mieli troszczyć się o innych. Nasze ojcowanie na tym polega, żebyśmy chronili, żebyśmy się troszczyli o tych, którzy są nam powierzeni, czy jako osoby z rodziny, czy jako pasterze o swoje owieczki, ale my jesteśmy za nich odpowiedzialni i mamy za nich walczyć, a walka się toczy i to jest walka na śmierć i życie. I mi potrzeba tylko tego, żebym się budził i bym sobie o tym przypominał.
Przede wszystkim właśnie trzeba sobie uświadomić, że no jest ten przeciwnik, nie?
Że on nie śpi.
Że on nie śpi.
Lew ryczący, który krąży.
Dokładnie, że jeśli jest grzech w moim życiu, no to mam przeciwnika, tak? Bo on mnie, załóżmy, upadla i on powoduje, że ja upadam. A jeśli upadam, no to chcę powstać, a nie, że załóżmy będę leżał i nic nie będę robił. On będzie mnie kopał, a ja powiem, że to nic się nie dzieje w moim życiu. Ale wracając właśnie do tych ofiar, że jeśli nie będziemy walczyć, to tymi ofiarami to jest nasza rodzina, nie? To są nasze dzieci, to są nasze żony. I wtedy my po prostu dajemy przeciwnikowi, jak gdyby otwieramy tak fosę i przeciwnik się...
Spuszczamy bramę.
Tak, wlewa do nas, do naszego serca, do naszej rodziny. I ja tu upatruję właśnie głównym takim jak gdyby takim przeciekiem, tak, to są właśnie media, które często telewizor włączany w domu, programy, które lecą non-stop, programy, które gdzieś propagują, tak, nawet zdrady, tak, i jeśli patrzymy któryś raz z kolei na taki odcinek, czy dzieci nasze patrzą, no to sobie później uświadamiają, że to jest takie normalne, że to się dzieje na całym świecie, że to się dzieje tu w Polsce, że to jest jak gdyby taka norma, tak, i później dzieci nam w czymś takim wyrastają. No jak my później możemy powiedzieć, że na przykład zdrada jest czymś złym? No trudno jest później przekonać dziecko, skoro w telewizji propaguje się takie programy. No i to jest niby taka drobnostka, tak, ale śledzenie, załóżmy, programu, które dzieci oglądają, czy które my oglądamy jako dorośli, to są poważne skutki później tego wszystkiego. Także ta walka rozgrywa się na każdym polu, nie? Ja tu tylko, załóżmy, napomniałem o telewizji, ale ta walka dzieje się wszędzie i gdy dzieci korzystają ze smartfonów, z internetu, to jest wszędzie. Po prostu my, jako ojcowie, powinniśmy być właśnie bardzo czujni, żeby ten zły uświadomić sobie, że jest zły, że jest przeciwnik i żeby on nie wchodził z butami do naszej rodziny.
Właśnie, bo to jest to ważne, żeby sobie uświadomić, że ta wojna trwa cały czas i faktycznie ostatnio też mówiliśmy o tej feminizacji, powiedzmy, można powiedzieć kościoła, ale ja myślę, że w takiej próbie feminizacji mężczyzn, że dzisiaj promuje się taki obraz mężczyzny, takiego, no nawet nie chodzi delikatnego, tak, tylko takiego mężczyzny kobiety, powiedzmy.
Trochę z
niewieściałego. Tak. I to przenosi się bardzo mocno też na sferę duchową, tak, no bo kiedy my jesteśmy, czy przekonujemy się, aha, no, żeby być dzisiaj, żeby się podobać dzisiaj, no to muszę być taki właśnie, a nie inny, jak widzimy właśnie w mediach na przykład, jak się promuje. No i to się przekłada bardzo mocno też na naszą duchowość, bo to jest jasne, nie? Że
dokładnie, sam nawet sposób wybierania, tak, mężczyzn, jaki jest teraz.
I że to ma wpływ na naszą duchowość, ma wpływ na naszą duchowość, że wtedy dokładnie. My stajemy się tacy właśnie, no, niewrażliwi na to, co jest duchowe i dajemy się oszukać, że, no, że dzisiaj właśnie taki jest świat, tacy są mężczyźni, takie jest życie i tak dalej, co nie jest prawdą.
Tak mi się przypomniał teraz jeden z prelegentów na oblężeniu właśnie mówił, że co wieczór już, załóżmy się, toczy ta walka duchowa o nasz związek, o nasze małżeństwo i z chwilą, gdy się na przykład nie modlimy razem z żoną, czy razem z rodziną, no to już żona może postawić na tablicy, załóżmy, mąż 0, szatan 1, tak, bo on już 1-0 wygrał, tak, z nami. I to jest taka najzwyklejsza walka, to taki właśnie ten prosty przykład naszej walki, gdzie możemy, załóżmy, tutaj, na tym polu zwyciężać. To jest taka podstawa, tak, na podział takiej bitwy ze złym, gdzie my możemy wygrać, tak, i niewiele robiąc, tak, bo załóżmy, bo się pomodlimy z naszą rodziną, czy z żoną. To niby takie proste, a czasami jest naprawdę bardzo trudne.
Tak jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, bo mówiliśmy o tym współczesnym świecie. Krzysiek, wspomniałeś o telewizji. Ja tam, tak jak patrzę na swoje postrzeganie telewizji, to dla mnie to, co jest najbardziej niebezpieczne, to jest to, że telewizja, bez względu na to, w sumie jaki kanał się włączy, polską, czy anglojęzyczną, czy jakąkolwiek inną telewizję, tak naprawdę telewizja pokazuje przede wszystkim rozrywkę. Chyba główny problem naszych czasów to jest to, że my się po prostu rozrywamy i cały czas się rozrywamy się na śmierć dosłownie. Z tymi samobójstwami jeszcze, tak, do tego chciałem wrócić, tak, jeśli chodzi o takie realia medyczne. Paradoks naszych czasów polega na tym, że największa ilość samobójstw jest nie w tych krajach, gdzie jest problem z jedzeniem, gdzie jest problem z tym, że nie ma pieniędzy na wychowanie, na kupienie dzieciom, nie wiem, ubrań, na wysłanie do szkoły, gdzie nie ma pieniędzy na to, żeby zdobyć wyższe wykształcenie. Największa liczba samobójstw jest najbogatszych, najbardziej dostatnich, najlepiej ocenianych przez rankingi OECD państwach, głównie w państwach skandynawskich. Są też pewne czynniki biologiczne, obiektywne, na przykład to, że oni tam mają długie zimy, w których jest mało słońce, ale nawet latem tam się popełnia bardzo dużo samobójstw, a potem to są najbogatsze, najbardziej zamożne, z najlepiej rozwiniętą służbą zdrowia, oceniane jako najlepsze do mieszkania państwa świata. Im bogatsze społeczeństwa, tym współczynnik ilości samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców rośnie. I to nie są różnice tam o 5-10-15%, to są o kilkanaście razy. Widać wyraźnie, że te społeczeństwa, w których świadomość, już nawet nie będę mówił teraz właśnie tylko gdzieś tam o tym, że ile ludzi się deklaruje jako wierzący czy niewierzący, ale świadomość walki duchowej na co dzień. Jeśli ta świadomość walki duchowej jest żadna, to są społeczeństwa, w których ten odsetek jest największy. Podobnie jeszcze dodam, druga druga rzecz, to jest wstęp do samobójstwa, to znaczy depresja, tak? Ilość depresji jest zdecydowanie największa w bogatych społeczeństwach. Im biedniej, tym mniej depresji. Oczywiście gdzieś tam jakiś niski procent jest we wszystkich społeczeństwach. Zawsze się, to jest choroba, która po prostu dotyka ludzi. Natomiast taka depresja egzogenna wywołana przez to, co, jak my żyjemy, jak sobie dajemy radę z życiem, ona jest zdecydowanie częstsza, mimo dużo, dużo łatwiejszych warunków życia w bogatych krajach, co pokazuje wyraźnie, że jakby nie tędy droga, że człowiek, żeby być szczęśliwy, żeby nie czuć bez sensu, nie mieć tej pustki, nie może po prostu mieć wszystkiego dookoła załatwionych, tylko musi też trochę umieć powalczyć o to. I w ogóle musi umieć walczyć, to o czym Krzysiek mówił, że w tej chwili niestety kupa młodych mężczyzn, bo u kobiet to nie jest to jeszcze taki problem, ale u mężczyzn to jest problem, że mężczyźni nie potrafią walczyć. Ani nie potrafią walczyć w sensie takim, że nie potrafią sami się okiełznać, to na przykład ta czystość przedmałżeńska. Nie potrafią chłopaki sobie powiedzieć, że teraz biorę w ryzy swoje naturalne takie hormony, naturalne gdzieś moje pragnienia i potrafię nad nimi zapanować. Nikt ich tego nigdy nie uczył. Zresztą trudno od nich tego tak wymagać, bo to się tak od nieba nie wypracowuje. To trzeba, to trzeba chłopakom powiedzieć też. Ani z drugiej strony nie ma umiejętności, żeby od siebie twardo wymagać, to o czym mówiłem Paweł II, wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali, że my nie potrafimy tego. No, ten sposób patrzenia w ogóle nie jest nam przedstawiany. No i gdzieś tam w procesie naszego wychowania, tutaj nie chcę tam wieszać jakichś psów na szkole, bo to nie szkoła jest od tego, tylko my jako rodzice na co dzień w domach, ojcowie, musimy mówić synom, słuchaj, chcę, żebyś kiedyś był dorosłym mężczyzną, chcę, żebyś kiedyś był w stanie zadbać o siebie, o swoją żonę, o swoje dzieci, tak jak ja na przykład staram się dbać o ciebie, o mamę. I żebyś potrafił to zrobić, to musisz się nauczyć czasami zaciskać zęby, zagryźć zęby i robić to, co swoje, nawet jak boli, nawet jak jest ciężko, żebyś potrafił walczyć i przetrwać trudną próbę. I to jest taka podstawowa zdolność, która i w wymiarze duchowym, to najbardziej widoczne, ale czasami też w wymiarze fizycznym, albo inaczej, ten wymiar fizyczny jest fajny, bo od niego można zacząć i próbować to na bazie tego potem przenosić na wymiar duchowy. Na bazie tego, co widać, próbować uzmysławiać rzeczy, których nie widać, ale które też się równie realnie dzieją. To jest taka droga, którą myślę, że my, tatusiowie, musimy z naszymi synami odbywać i w ten sposób jesteśmy w stanie ich dobrze przygotować. I plus takie przeżywanie tego pomaga nam samym. Mi to pomaga na przykład, jeśli ja tak próbuję postępować, to mi to pomaga samemu zachować tą trzeźwość umysłu, tą trzeźwość orientacji, że jestem, każdego dnia jestem w czasie walki i gdzieś trzymać się krzyża.
Jeszcze może wspomnimy o tym, pewnie ksiądz też by zadał pytanie, ale takim orężem właśnie w walce duchowej to jest, pewnie są, na pewno są sakramenty, ale co mi przyszło do głowy, to właśnie jest Pismo Święte, gdzie w samym Piśmie Świętym zachęca nas Bóg, aby zakładać właśnie zbroję, tak? Zbroję do walki ze złem, żeby to Pismo codziennie czytać, bo ono jest jak miecz, który potrafi przepołowić wszystko i mi się wydaje, że to jest takim dobrym motywatorem, taką dobrą zachętą do tego, żeby stale być czujnym, kiedy otworzymy codziennie Pismo Święte, czy nawet wspomnimy to, które jest w Ewangelii danej na dany dzień, na pewno będziemy silniejsi.
Mhm. Święty Paweł mówi właśnie o tej tarczy, zbroi, wiary, tak, o tym hełmie zbawienia, żeby faktycznie się tak
przyoblec
w ten sposób. Musimy kończyć nasze to dzisiejsze spotkanie, ale chciałbym zakończyć też pewną propozycją.
Pierwsze spotkanie męskie już się odbyło, już za nami. Było nas dość dużo, bo około 100 mężczyzn. Kolejne spotkanie będzie również w parafii na Ogrodach Świętej Matki Teresy z Kalkuty i będzie to 20 stycznia, to jest sobota, o godzinie 8. Zapraszamy na Eucharystię o tej godzinie, a później takie będzie męskie śniadanie wspólne, także
grochówka.
Abyśmy mogli się też wszyscy poznać, a generalnie spotkanie też właśnie będzie oparte o Słowo Boże, bo jednak to jest najważniejsze. Serdecznie zapraszamy wszystkich mężczyzn.